Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Rok 2016 to szczególny czas dla polskiego Kościoła. Obchodzimy 1050. rocznicę chrztu naszego narodu i gościliśmy papieża Franciszka oraz miliony młodych katolików ze wszystkich zakątków globu podczas Światowych Dni Młodzieży. Tymczasem w całej Europie ma miejsce kryzys migracyjny, religijny oraz kulturowy. Między innymi o tych wydarzeniach ksiądz Leszek Gęsiak rozmawia z wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu Polski, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Poruszają także kwestie wyzwań, przed jakimi stoi współcześnie cała Polska, a zwłaszcza Kościół w naszym kraju. Przy mikrofonie Tomasz Matyka, zapraszam na magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu.
Witam również, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, wrócił ksiądz arcybiskup niedawno z dosyć ważnego spotkania przewodniczących episkopatów Europy Wschodniej, które odbyło się w Bratysławie. Co było głównym tematem tego gremium i jakie są wnioski po tym spotkaniu i konkluzje?
Zastępowałem w tym spotkaniu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego naszego polskiego episkopatu, naszej konferencji. A spotkanie to było związane ze spotkaniem, które miało miejsce też niedawno, trochę po nas, mianowicie szefów rządów Unii Europejskiej. Oni też zastanawiali się nad przyszłością Europy, ale od strony bardziej politycznej i strukturalnej. Natomiast to spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów Europy Wschodniej i Południowej zajmowało się dwoma problemami, które są niewątpliwie kluczowe dla sytuacji duszpasterskiej, ale także kulturowej współczesnej Europy, nie tylko tych krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, mianowicie rodziny i migracji, bo wszystkie te kraje są jakoś dotknięte tymi problemami, kryzysem rodziny, problemami związanymi z ogromną migracją. I to jest migracja, gdy chodzi o wschód, nie tylko związana z Syrią, Irakiem czy krajami afrykańskimi, bo to dotyka przede wszystkim krajów południowej Europy, ale migracją chociażby ze wschodu, z Ukrainy, krajów dotkniętych wojną czy zagrożeniem swojej państwowości czy tożsamości kulturowej. Te problemy są. One są ściśle powiązane, problemy migracyjne, z problemami rodziny. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że ogromne liczby ludzi się przemieszczają, szukając krajów, gdzie jest pokój, ale także gdzie jest praca i gdzie jest dobrobyt materialny. To jest problem także rodzin, które częstokroć rozdzielone, narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, gdy chodzi o trwałość małżeństwa i rodziny. To jest także to, co odczuwamy także w Polsce, problem eurosierot. Na to także zwracał uwagę Ojciec Święty Franciszek, kiedy był w Polsce w ramach Światowych Dni Młodzieży i kiedy mówił o tym, że jest problem emigrantów, otwartości na nich, ale także jest problem Polaków, którzy w ogromnej liczbie opuścili Polskę, szukając dla siebie nowego miejsca pracy, lepszych warunków życia ekonomicznego. Oni także muszą być objęci troską duszpasterską właśnie dlatego, że ta ich migracja pociąga za sobą niemałe problemy, gdy chodzi o trwałość związków małżeńskich i rodzinnych i wszystkie te problemy wychowawcze wobec dzieci, które się z tym wiążą.
Wiemy dobrze, że Europa nie radzi sobie z problemem migracji, zwłaszcza w kontekście rodzin. To są jakby dla politycznej strony tego zagadnienia dwa różne elementy, często niespójne. Ksiądz arcybiskup mówił, że księża biskupi rozmawiali o jedności tych dwóch tematów, o zależności jednego od drugim. Skoro nie radzi sobie Europa, czy Kościół może dać tutaj jakieś dobre recepty? Czy dał?
Tu nawet nie chodzi tylko wprost o pewne recepty, ale nakreślenie sytuacji takiej, jaka ona jest, bo ojciec przed chwilą powiedział, że te dwie wielkie rzeczywistości, jaką jest z jednej strony rodzina, z drugiej strony migracja, są traktowane oddzielnie. Było jedno takie wystąpienie jednej pani związanej z jedną z agent ONZ-owskich związanych z problemem migracji. Ona mówi, właściwie nie ma problemu migracji, bo migracja jest stara jak świat. Ludzie ciągle szukali lepszego miejsca dla siebie. gdy chodzi o lepsze warunki życia, o pracę. I tutaj proszę sobie wyobrazić, w tej takiej swoistej nieodpowiedzialności za fakty nawet, najbardziej historyczne, dała przykład tego, że wielu Polaków z Andersem w 1942 roku opuściła Związek Radziecki, udając się do Iranu. Właśnie w poszukiwaniu lepszych warunków pracy. Można oczywiście też tak patrzeć na problemy migracyjne. I że z tym się wiąże problem jakiejś pomocy, zabezpieczenia ludziom dachu nad głową, czy dania żywności, bo przychodzi bardzo wiele ludzi i coś z tym problemem trzeba zrobić. Ale w jej ujęciu nie było żadnej refleksji, dlaczego do tego doszło, czego ci ludzie szukają, co się z tym naprawdę wiązało. Więc jeśli tak się patrzy, to oczywiście dochodzi do tego, że nie chce się widzieć problemów migracyjnych powiązanych nie tylko z problemem małżeństwa, rodziny narażonych na rozpad, kryzys, ale także nie chce się widzieć wielkich problemów cywilizacyjnych i kulturowych, bo przecież to, o czym ojciec mówił, mówiąc chociażby o tym, że Europa nie radzi sobie z wielką migracją płynącą zwłaszcza z południa, częściowo z południowego wschodu, z Iraku, ze Syrii, to przecież to nie jest tylko problem ludzi, którzy chcą szukać dla siebie lepszych warunków do życia, ale to jest problem także ogromnych rzesz ludzi, którzy przychodzą tutaj, narażając europejską tożsamość kulturową, cywilizacyjną, ale także religijną, że to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. A na to się tylko niektórzy chcą patrzeć jako problemy czysto humanitarne, które trzeba doraźnie rozwiązać. Właśnie kardynał Erdő, powołując się na niektóre stwierdzenia Amoris Laetitia, Adhortacja Apostolskiej papieża Franciszka, pokazywał, jak te dwie rzeczy, rodzina i cywilizacja, są ze sobą ściśle powiązane i abstrahowanie od tego powiązania prowadzi do bardzo złej diagnozy sytuacja. Jeśli jest zła diagnoza, to oczywiście trudno mówić o jakichś sensownych rozwiązaniach.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o tożsamości kulturowej, o tożsamości religijnej, którą mamy, o pewnym prawdopodobnie kontakcie różnych kultur ze sobą, który ten kontakt może przynieść różne owoce. My jesteśmy po takim wielkim wydarzeniu w Polsce, Światowych Dniach Młodzieży, które były też, chociaż bardzo krótkim, ale pewnym sprawdzianem spotkania ludzi, którzy przybyli z wszystkich możliwych kultur świata, z wszystkich możliwych kręgów geograficznych, językowych. I udało się w czasie tych dni utrzymać wielką wspólnotę. Czy to może być oznaką, że także w takim szerszym dialogu kulturowym jest możliwe znalezienie takiej płaszczyzny, która pozwoli na dobrą koegzystencję różnych narodów?
Rzeczywiście było niezwykłe doświadczenie spotkania i poczucia jedności między ludźmi przybywającymi do Polski z różnych kontynentów, nie mówiąc tylko o różnych krajach. Ale to, że była ta jedność przeżywana i to przeżywana i w radości, i związanej, czy wypływającej z tej radości pokoju, to wszystko wynikało z jednego doświadczenia, tego samego świętego katolickiego apostolskiego kościoła. Katolik wszędzie, gdzie jest na świecie, gdziekolwiek pójdzie potem, będąc w różnych krajach, do kościoła, na mszę świętą jest zawsze u siebie, w domu. I to było tego rodzaju doświadczenie radości i wspólnoty. Ale na tym tle ja bym chciał nawiązać do tego, co powiedział arcybiskup Marsylii, przewodniczący konferencji episkopatu Francji, że ci młodzi, którzy z Francji przybyli do Polski, to było kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, oni wreszcie poczuli się u siebie, to znaczy nie byli z jednej strony traktowani jako oszołomi, bo wierzą w Pana Boga, a z drugiej strony nie byli traktowani jak potencjalni terroryści wrzucani do jednego worka z przedstawicielami radykalnego islamu. Byli u siebie. I dla mnie niezwykłą sprawą było to, że wielu tych młodych zostało jeszcze przez 2 tygodnie w Polsce. Wędrowali sobie z miasta do miasta, stawiali się wobec domów biskupów, ich probostw czy seminariów wieczorem, bo my jesteśmy z Francji. Czekamy na to, żebyście nas przygarnęli, nie chcemy wiele, ale prosimy o nocleg. I mówię to na podstawie chociażby doświadczenia Łodzi, że spotykali się z ogromną serdecznością, wielką gościnnością, mimo że to było robione nie z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę, że zapraszano ich na wspólne kolacje, czy zapraszano ich na spotkanie gdzieś w mieście. Wiele tych grup przybywało do Łodzi, udając się potem do Gdańska, bo sobie SMS-em podawali, tu was przyjmą naprawdę serdecznie i gościnnie. Ale ja sądzę, że to nie jest tylko doświadczenie Łodzi. Mówię o Łodzi dlatego, że to jest moje miasto, a powtórę, że to jest miasto w centrum Polski, więc komunikacyjnie pewno wielu grupom było łatwo do Łodzi trafić. Natomiast pytanie najbardziej zasadnicze, dlaczego chcieli zostać? Jestem głęboko przekonany, że tu nie tylko chodziło o turystykę i poznawanie naszego kraju, co jest i też godne oczywiście podziwu i też wdzięczności, bo stawali się przez to ambasadorami polskości, ale oni chcieli chyba w różnych wymiarach przedłużyć sobie doświadczenie Kościoła, który daje poczucie wolności. Jeżeli papież nasz w Częstochowie, w czasach głębokiej komuny mówił, tutaj zawsze czuliśmy się wolni, to pobyt właśnie katolików, młodych katolików z Francji, którzy przybyli do nas ze swojej niełatwej sytuacji kulturowej. Przypomnę, że tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w sposób okrutny został zamordowany ksiądz odprawiający mszę świętą, a potem niewiele później ksiądz, który odprawiał mszę świętą, został przez władze cywilne Francji wyciągnięty z kościoła, bo już zapadł wcześniej wyrok sądowy, że ten kościół ma być rozebrany i w tym miejscu ma być parking. To są ich doświadczenia, wcale niełatwe współczesnego kościoła. I naraz w Polsce odnajdują się jako rzeczywiście w kraju, który chce żyć tradycją narodu i państwa o korzeniach chrześcijańskich. Co właśnie daje poczucie radości, satysfakcji, poczucia tego, że nikt z nas nie będzie wyśmiany przez to, że się przyznaje do Pana Jezusa.
No, aż miło się słucha takiego świadectwa, kiedy ludzie, którzy byli w Łodzi, tak jak ksiądz arcybiskup mówi, pewnie nie tylko w Łodzi, mówili o serdeczności, o gościnności, o wsparciu, o Kościele, który daje poczucie wolności. To właśnie jest doświadczenie Światowych Dni Młodzieży. Ale pytanie teraz, co dalej? Co dalej dla nas po Światowych Dniach Młodzieży i wizycie papieża w Polsce? Co dalej dla młodzieży w ogóle na całym świecie?
To nie jest tylko problem młodzieży. Oczywiście to były Światowe Dni Młodzieży skierowane do nich. Oni byli głównymi adresatami. Ale to jest pytanie odnośnie do całego Kościoła. Dlaczego? Ja kilka dni temu miałem spotkanie z rodzinami, które przyjmowały tych młodych z różnych krajów, nie tylko Europy, ale i świata, w Łodzi. Opowiadali o swoich doświadczeniach, o swoich spotkaniach z tymi młodymi. Ja byłem bardzo wzruszony, też niewiarygodne, słuchając relacji tych ludzi w średnim, czasem troszkę starszym wieku. A więc to było spotkanie nie rówieśników, ale troszkę międzypokoleniowe, bo to starsi ludzie przyjmowali ich do swoich domów. I co było cudownego w tym wszystkim, to to, że oni, zdecydowana większość, podkreślała, ci młodzi, którzy do nas przyszli, czy z Tajwanu, czy z Kanady, czy z Węgier, czy z Francji, bo te główne nacje, czy z Ukrainy, dominowały w Łodzi, oni nas czegoś nauczyli. Nauczyli nas, żeby przyznawać się do wiary, żeby siadając do posiłku przy śniadaniu czy kolacji, zaczynać od modlitwy. Dla nich to było naturalne. My dzisiaj się tak modlimy. My tak dzisiaj postępujemy. To jest niewiarygodne, że przy tej otwartości polskiej gościnności, o której przed chwilą mówiłem, pojawiały się przestrzenie, które były wypełniane przez cudowne świadectwo tych młodych, którzy przyszli do nas z różnych krańców świata. Doświadczenie głębokiej wiary i radości wynikającej z tej wiary. Oni się czuli w Polsce doskonale, ale czując się właśnie tak doskonale, nawet nie zdawali sobie sprawy, jak wiele wnosili do pogłębienia życia religijnego Polaków średniego i starszego pokolenia. Właśnie chciałbym na to zwrócić uwagę, że także to doświadczenie Kościoła powszechnego, otwartego na wszystkich, trzeba pogłębiać. To nie jest tylko problem, jak mówiąc nieładnie, zagospodarować tych młodych, prosząc czy wzywając ich, żeby zeszli z kanapy. To jest problem wszystkich nas. I teraz, żeby nie tylko zeszli z tej kanapy, ale żeby założywszy buty, szli tą drogą wytrwale, dalej. To się odnosi do różnych rzeczywistości czy przestrzeni życia Kościoła. Myślę na przykład tutaj o księżach, zwłaszcza młodych, do których Ojciec Święty w Łakiewnikach mówił, że ich droga jest drogą z biletem w jedną stronę, że wymaga radykalizmu, bliskości, świadectwa. Te Światowe Dni Młodzieży to także musiało być i musi pozostać wielkim wyzwaniem dla księży, zwłaszcza młodych, którzy z racji swojego wieku czy pracy w szkołach, na lekcjach religii mają największy kontakt z młodymi. Mnie uderzyło jedno podczas tych Światowych Dni Młodzieży. Widziałem wiele grup zdążających na te ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym w Brzegach pod kierownictwem, pod wodzą, może lepiej nawet powiedzieć, wielu księży czy sióstr zakonnych. Ale widziałem grupy młodych, którzy nie mieli kogoś takiego ze sobą, takiego przewodnika. I co więcej, proszę sobie wyobrazić, znam księży zaangażowanych, młodych, ale akurat z Poznania, więc mojej dawnej diecezji, którzy w Brzegach znaleźli się bez młodych, a chcieli tam być. Myślę, że to jest też obrazem pewnej, nie chcę powiedzieć porażki duszpasterskiej, skoro nie udało im się młodych zorganizować, czy za sobą pociągnąć, by razem udać się do Brzegu. A z drugiej strony coś pięknego, że chcieli doświadczyć tego młodego kościoła i być może teraz wracając, naładowani nowymi energiami, będą wzywali swoich młodych do zejścia z kanał, bo tak nawiązując do tego sformułowania bardzo nośnego i popularnego ojca świętego Franciszka. Z kanał zeszło sporo młodych ludzi. Już wtedy, kiedy przygotowywano się do Światowych Dni Młodzieży, kiedy powstawały te rzesze niemałe wcale wolontariatu, bardzo dużo z tych kanał zeszło w ostatnich niemal godzinach Światowych Dni Młodzieży, bo wtedy właśnie napłynęły setki tysięcy młodych do brzegów. No zeszli jakoś. To, co media zrobiły pięknego, to właśnie to, że pokazały im młody kościół, papieża z młodym kościołem, biskupami, z księżmi, i to ich pociągnęło. Ale wielu zostało ciągle na tych kanapach i wielkim zadaniem duszpasterskim, wyzwaniem duszpasterskim kościoła jest to, żeby trafić do nich, bo przecież kościół musi do wszystkich trafiać z orędziem Ewangelii.
No to są bardzo dobre i ciekawe myślę refleksje po tym, co przeżyliśmy. Mamy zatem punkty do dalszej refleksji, ale też mamy i za co dziękować. To podziękowanie także w pewien sposób będzie miało miejsce w czasie Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, która będzie dziękczynieniem i za wizytę Ojca Świętego, i za Dni Młodzieży, i za rocznicę Chrztu Polski. To będzie też ważne dla nas wydarzenie.
Chrzest Polski 1050 lat temu przyszedł z Rzymu, poprzez Czechy, ale z Rzymu. To stąd przyszła prawda o krzyżu, ale także stąd przyszła prawda o Matce Najświętszej. Ja tutaj nawiązuję do pięknego sformułowania Jana Pawła II, chyba z 83 roku na Jasnej Górze, kiedy to Jan Paweł II powiedział, że możemy traktować Polskę w tym wymiarze milenijnym, a zwłaszcza Jasną Górę, jako Kanę Galilejską, do której została zaproszona także Matka Najświętsza. Ta pielgrzymka narodowa właśnie do Rzymu będzie powrotem do źródeł naszego chrześcijaństwa, a jednocześnie dziękowaniem Bogu, że przez te 1050 lat, wcale niełatwych w polskiej historii, niekiedy tragicznych, kiedy nasz naród tracił państwowość, ale nie stracił wiary, bo nie stracił takiej organicznej łączności z Kościołem. W 1966 roku przyszła do Polski chrześcijaństwo, ale w tym samym roku narodził się naród polski i państwowość polska. Proszę zwrócić uwagę, że komuna, konstruując swój program, w jakiejś mierze kontestujący program Wielkiej Nowenny, mówiła o tysiącleciu państwa polskiego, czyli też sytuowała początki tego państwa w roku 1966, a więc połączyła je z chrztem. Nie wiem, czy oni byli do końca tego świadomi, ale to zrobili. Natomiast prawdą jest, że naród polski przez wcale niemały czas był pozbawiony swojego własnego państwa, ale ocalał dzięki swojej kulturze, tutaj się odwołuje do tego słynnego przemówienia Jana Pawła II w UNESCO w 1980 roku, ale przecież z drugiej strony nie zrozumie się polskiej kultury bez jej zakorzenienia w chrześcijaństwie. Ostaliśmy się jako naród, możemy cieszyć się niepodległym państwem obecnie, właśnie dlatego, że tak bardzo byliśmy, mimo wszystko, otwarci na przesłanie wyrażające się w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa i tak pięknie wyrażone w życiu i posługiwaniu Kościołowi Matki Najświętszej, która stała się naszą Panią i Królową.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem w studiu Radia Watykańskiego był dzisiaj ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopat Polski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo także dziękuję za tę możliwość rozmowy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim na temat ostatnich oraz najbliższych wielkich wydarzeń w polskim kościele rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny magazyn już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.